Witam Państwa, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. Rozmowy o świecie. Tym razem ta rozmowa o tym, co dzieje się za mną, bo w tej chwili kończy się dzień, kończy się kolejny dzień w wojnie izraelsko-palestyńskiej, tej wojnie, która trwa od 75 lat z przerwami, a teraz obserwujemy jej niezwykle krwawą część. Tą drogą, którą Państwo widzą za mną, można było dojechać do samego muru Strefy Gazy. Teraz jest to niemożliwe. Gdybym pojechał dalej, natknę się na blokpost izraelskich żołnierzy, którzy nie pozwalają jechać dalej, nie pozwalają też nic nagrywać. Co jakiś czas, stojąc tutaj, słychać eksplozję. To jest ostrzał. Ostrzał izraelskiej artylerii. Bomby rzucane również przez Izraelczyków. Słychać śmigłowce, które tam latają, słychać samoloty, a ten ostrzał jest niezwykle intensywny. To jest naprawdę setki wystrzeliwanych pocisków i te pociski trafiają w Strefę Gazy, niszcząc budynki, zabijając bojowników Hamasu, ale przede wszystkim zabijając cywilów, bo w Strefie Gazy było ponad 2 miliony cywilów. Tych cywilów wiemy, że zginęło już kilka tysięcy, może nawet 10 jak do tej pory. Nie wiemy, nie mamy dokładnych danych. Te liczby cały czas rosną. Rozpoczęła się też inwazja lądowa. Ja w tym miejscu chcę porozmawiać o tym, jak to wszystko się zaczęło i czy coś można z tym konfliktem zrobić. Jak zaczął się ten konflikt? Konflikt izraelsko-palestyński. O tym, proszę Państwa, będę rozmawiał z ekspertem w tej dziedzinie, autorem książki Pokój z widokiem na wojnę, Konstantym Gebertem. Zapraszam Państwa do tej rozmowy. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Jestem w tej chwili w Sderot, pod Sderot, właściwie naprzeciwko siebie, znaczy przed sobą, gdzieś tam widzę majaczącą Strefę Gazy, cały czas ostrzeliwaną. I chciałem z Tobą dzisiaj porozmawiać o historii tego konfliktu, ale nie mogę nie zacząć od tego, co się dzieje w tej chwili. Jak Ty to widzisz z dystansu? Co w tej chwili się tutaj dzieje między Izraelem a Strefą Gazy, a Palestyną?
No, Ty to widzisz bezpośrednio z bliska, więc Ty widzisz lepiej, wiesz lepiej. Natomiast patrząc z odległości, no to widać rzecz oczywistą. Izrael zamierza zmiażdżyć militarnie Hamas, co jest niezbędnym warunkiem, żeby kraj mógł funkcjonować. Ewakuowano z przygranicznych osiedli ponad 200 tysięcy ludzi i nikt tam nie wróci, jeżeli nie będzie pewności, że można bezpiecznie mieszkać w domu, że któregoś ranka nie wpadną bandyci i nie zaczną wszystkich mordować. Więc zmiażdżenie militarne Hamasu jest dla Izraela polityczną koniecznością podyktowaną warunkami egzystencjalnymi. To nie jest karta przetargowa. A zarazem wiadomo, że zmiażdżenie militarne Hamasu, jeżeli możliwe, to się okaże, niczego politycznie nie rozwiąże. Przede wszystkim ktoś nadal będzie musiał administrować Gazą. Jeżeli nie ma Hamasu, a Hamas to jest nie tylko organizacja terrorystyczna, ale od kilkunastu lat po prostu władzę Gazy, no to albo Izrael przywraca okupację, którą zakończył w 2005 roku i niemal natychmiast będzie miał powstanie arabskie, albo przekazuje administrację autonomii palestyńskiej, która rządzi na zachodnim brzegu, która tego absolutnie nie chce, ponieważ po pierwsze jej władza nawet nie sięga wszędzie na zachodnim brzegu. W Dżeninie na przykład autonomia nie ma żadnych wpływów. A po drugie, przejęcie władzy nad Gazą z rąk Izraelczyków będzie oznaczało bycie kolaborantem. No, żaden palestyński polityk na to nie pójdzie. ONZ-owi Gazy nie można przekazać, bo po tym jak ONZ się spisał na północnej granicy, gdzie miał uniemożliwić działalność zbrojną Hezbollahu, a ogranicza się do liczenia ilości rakiet wystrzeliwanych, no nikt nie powierzy Gazy Hezbollahowi, Organizacji Narodów Zjednoczonych, to była freudowska pomyłka. I pozostaje co? Zmontowanie jakiejś koalicji umiarkowanych państw arabskich, które państwo arabskie chciałoby brać sobie na głowę ten kłopot. Więc nawet jeżeli ta operacja militarnie osiągnie sukces i ludzie będą czuli się na tyle pewnie, by móc wracać do swoich domów, to politycznie nic się nie zmieni albo w przypadku przywrócenia okupacji będzie gorzej.
Ja Państwu zdradzę, że no chyba mogę to powiedzieć, że Konstanty jesteś Żydem, prawda? Więc Ty masz takie to spojrzenie izraelskie. Ja się postaram w tej rozmowie wejść w to spojrzenie palestyńskie. Powiem Ci, że nie spotkałem się w Ukrainie, kiedy relacjonowałem, z takim problemem ciągłych zarzutów o brak rzetelności. Mam takie poczucie, że jeżeli próbuję się być pośrodku w tym konflikcie, to się obrywa z jednej i z drugiej strony. Najgorzej ogólnie być pośrodku w tym konflikcie. Bo ja wiem, że ty się starasz być pośrodku, bo przeczytałem twoją książkę, świetną, polecam państwu, nawet ją wziąłem do Izraela, Pokój z widokiem na wojnę. Przeczytałem ją od dechy do dechy, w wakacje jeszcze. Powiem szczerze, że się nie spodziewałem, jak to będzie przydatna lektura w wielu kwestiach. I ty w tej książce zawsze piszesz o ofiarach z jednej i z drugiej strony. I jak czytam teraz twoje teksty, no właśnie, no ale z drugiej strony mówisz teraz o operacji militarnej, a ja wczoraj przez 7 godzin pobytu tu gdzieś w okolicach Gazy słyszałem nieustanny ostrzał, nieustanne bombardowanie, nieustanne artyleryjskie ostrzały i wiem, że te ostrzały trafiają jednak na niezwykle gęsto zaludniony teren. I ludzie mówią o ludobójstwie.
No nie, mówienie o ludobójstwie w tym kontekście to jest bzdura. Nikt nie morduje Gazańczyków za to, że są Gazańczykami, a nawet wątpliwe jest określenie ludobójstwa pod adresem tego mordu popełnionego przez Hamas. Hamasowcy no tak. Mordowali Żydów za to, że są Żydami. Natomiast to jest jedna akcja, to myślę, że słowo ludobójstwo należy zachować dla bardziej systematycznych kampanii. Każdy pocisk, każda rakieta, każda bomba, która spada w Gazie, zabija także niewinnych ludzi.
No właśnie.
Nie ma innej możliwości, nie tylko dlatego, że Gaza jest trzecim co do gęstości terytorium na świecie, jeśli chodzi o gęstość zaludnienia, ale przede wszystkim dlatego, że Hamas celowo i świadomie posługuje się Gazańczykami jako żywymi tarczami. Centrum dowodzenia Hamasu mieści się pod szpitalem Al-Shifa w Gazie. Rakiety są odpalane spod szkół, w tym ONZ-owskich szkół. Meczety służą jako składy broni. W związku z tym każdy atak na każdy militarny cel Hamasu musi powodować także ofiary cywilne. I zasadnym jest pytanie, czy w tej sytuacji Izrael nie powinien zrezygnować z akcji zbrojnej w Gazie, skoro wiadomo, że niezależnie od tego, czy osiągnie ona swoje cele militarne, czy też nie, spowoduje na pewno śmierć kilku tysięcy Gazańczyków. Te dane, które podaje hamasowskie Ministerstwo Zdrowia, są nieweryfikowalne i być może zawyżone, natomiast rząd wielkości nie jest zawyżony. Tak? Więc jeżeli by przyjąć ten argument, oznaczałoby to tyle, że Izrael zdecydował się chronić ludność cywilną wroga bardziej niż własną, bo Hamas nie zniszczony militarnie podejmie znowu tego rodzaju działanie, jakie podjął 7 października i które nie powinny były być zaskoczeniem, ponieważ Hamas od początku mówi wprost, że jego celem jest zniszczenie Izraela i pozbycie się z jego terytorium Żydów. To nie jest jakaś tajemnica Hamasu. Hamas tego nie skrywa przed opinią publiczną, wręcz przeciwnie, tak głosi karta Hamasu. Podobnie jak filmiki, które hamasowcy kręcili, mordując ludzi, miały być wrzucone do internetu. Nie zostały wrzucone do internetu, bo ich autorzy, dzięki Bogu, zostali w końcu zabici przez izraelskie wojsko i służby bezpieczeństwa. Natomiast Hamas nie czyni tajemnicy z tego, że będzie korzystał z każdej okazji, żeby zabijać Żydów. A więc Izrael stoi przed następującym wyborem. Albo będziemy niszczyli militarnie Hamas, świadomi, że będziemy powodowali także śmierć tysięcy niewinnych ludzi, albo godzimy się na to, że hamasowcy będą nas mordowali i nie będziemy na to odpowiadali, żeby nie powodować śmierci tysięcy niewinnych ludzi. No, dodajmy, że ofiary Hamasu są dokładnie tak samo niewinne jak Palestyńczycy, którzy giną od izraelskich bomb w Gazie. Bardzo bym chciał, żeby ktoś, kto uważa, że Izrael powinien chronić ludność cywilną wroga bardziej niż własną, przyjechał tu do Sderot i wytłumaczył mieszkańcom Sderot, dlaczego w imię wyższych wartości powinni dawać się zażynać. Jeżeli by kogoś tutaj przekonał, to być może z większym szacunkiem traktowałbym ten argument.
Tak, ale to nie była kwestia tylko Sderot, tak jak dobrze wiesz, tylko tych wszystkich kibuców wzdłuż.
Tak, nie, ja wymieniam Sderot, bo tu akurat jest.
Ja wiem, wiem, tak, oczywiście. Tak, Niroz przede wszystkim, bo byłem przed naszą rozmową tam i to jest jednak przerażające. To z jednej strony, ale też z drugiej strony te obrazki, które widzę ze Strefy Gazy, też są przerażające. To, co ty mówisz, też mnie w pewien sposób przeraża, bo zasadniczo najbardziej przeraża mnie to, że ja czuję, że jesteśmy w klinczu, że jesteśmy w jakimś takim, nie ma dobrego rozwiązania z tej sytuacji. Ty zresztą napisałeś coś takiego w swojej książce, jeżeli dobrze pamiętam, że to jest suma niesprawiedliwości, że tutaj nie ma sprawiedliwego rozwiązania w tutaj w dawnym mandacie Palestyny, obecnie Izraelu, obok autonomii palestyńskiej. Uważasz, że jest jakieś rozwiązanie w najbliższym czasie?
Nie, w najbliższym czasie nie ma żadnego rozwiązania, ponieważ rozwiązanie militarne nie istnieje. Ani Hamasowi nie uda się wyrżnąć wszystkich Żydów, ani Izraelowi nie uda się pokonać Palestyńczyków tak, by się wyrzekli z aspiracji do niepodległości. Więc militarnie żadna ze stron tu niczego nie jest w stanie wygrać. No, jeżeli weźmiemy w nawias ambicje Iranu, które są tutaj czynnikiem rozstrzygającym, i niezależnym od aspiracji palestyńczyków. A więc jeżeli nie, skoro nie ma rozwiązania militarnego, no to jedyne możliwe rozwiązanie to byłoby rozwiązanie polityczne, polegające na tym, żeby powstało państwo palestyńskie na zachodnim brzegu i w strefie Gazy, jak to przewidywały porozumienia z Oslo sprzed lat 30. Tyle tylko, żebym się bardzo zdziwił, gdyby znalazło się w Izraelu więcej niż kilka procent zwolenników tego rozwiązania dziś, kiedy no, Izrael wycofał się z południowego Libanu i odpowiedzią był nieustający ostrzał Izraela z południowego Libanu. Izrael wycofał się z Gazy i odpowiedzią był nieustający ostrzał Izraela z Gazy, a teraz rzeź. Jeżeli by Izrael miał się wycofać z zachodniego brzegu, to najprawdopodobniejszą tego konsekwencją, niezależnie od tego, jakie byłyby intencje władz autonomii palestyńskiej, tych, które są teraz, najbardziej prawdopodobną konsekwencją byłoby to, że to, co mamy na granicy północnej i na granicy południowej, mielibyśmy też na granicy wschodniej. Oczywiście możliwa jest hipoteza, że tym razem poszłoby inaczej, a zaryzykowałbyś życie swojej córki na prawdziwość tej hipotezy? No nie. Więc w tej chwili rozwiązania politycznego nie ma. Rozwiązanie militarne, jeżeli będzie udane, to odroczy całą sytuację na kilka lat za cenę ogromnego cierpienia Palestyńczyków i także ogromnych strat izraelskich. Walka na terenie zabudowanym jest najtrudniejsza militarnie i najbardziej wyrównuje szanse. Tutaj przewaga technologiczna niewiele daje. Do tego zaś, by państwo palestyńskie mogło powstać, musi istnieć jakaś wiarygodna gwarancja, że ono nie przystąpi do niszczenia Izraela, a także, że Palestyńczycy zaakceptują plany pokojowe. Izrael już po porozumieniach z Oslo dwukrotnie występował z pełnym planem pokojowym opartym na liniach zawieszenia broni z 1967 roku. Między innymi te plany pokojowe przewidywały powiększenie terytorium Gazy, bo Gaza jest krzywdą. Znaczy, jak ktoś się urodził w Gazie, to został skrzywdzony przez ten sam fakt. Tam na 360 km kwadratowych, czyli obszar mniejszy niż Warszawa, gnieździ się ponad 2 miliony ludzi. W normalnych warunkach Gaza jest w stanie utrzymać jakieś 150 tysięcy mieszkańców. Tak? Więc terytorium Gazy musi zostać poszerzone, podobnie jak przygraniczne osiedla, które są przy dawnej linii zawieszenia broni na zachodnim brzegu, muszą zostać przyłączone do Izraela. Ta wymiana terytorialna jest w interesie obu stron. Ale Palestyńczycy odrzucili obie propozycje pokojowe, tym samym rozwiązując ręce tym w Izraelu, którzy mówią, że z Palestyńczykami nie ma o czym gadać i nie ma co sobie zawracać głowy jakimiś planami pokojowymi, które oni znowu odrzucą, tylko trzeba tak sobie radzić z tym, że żyjemy w niemiłym środowisku i tyle. No, skutki takiego myślenia widzieliśmy 7 października.
Jedna rzecz mnie jednak zastanawia, to znaczy, czy nie jest tak, że ta operacja militarna, która trwa teraz w Gazie, która też po prostu powoduje naprawdę śmierć, tak jak powiedziałeś, tysięcy cywilów, czy ona tak naprawdę nie służy Hamasowi? Bo dzięki temu Hamas będzie miał większe finansowanie z ludzi, którzy z rodzin ludzi, którzy zginą, wyrosną kolejne pokolenia mujahedinów, oni mówią, ale bo już tak teraz nawet nazywają Hamas, ale powiedzmy bojowników Hamasu czy terrorystów Hamasu, i ci ludzie będą dalej marzyli tylko o jednym, o zniszczeniu Izraela. Nie masz takiego poczucia, że po prostu zabrnęliśmy, ja mam takie poczucie cały czas tutaj, że to wszystko zabrnęło za daleko, że po jednej stronie, że w momencie, kiedy rozmowy były na etapie Yassera Arafata i Itzhaka Rabina, to jeszcze można było myśleć o jakichś rozwiązaniach pokojowych. A w momencie, kiedy po jednej stronie jest Benjamin Netanyahu, a po drugiej stronie Hania z Hamasu, to w ogóle... to wiadomo, co będzie. Jeszcze gdzieś w tle majaczy Ben-Gwir, żeby to wszystko porównać. To wszystko zmierza do, nie wiem do czego, nie chcę mówić, że do czystek etnicznych, nie chcę mówić, że, ale to zmierza po prostu do jakiejś przerażającej wojny, mam takie poczucie. Że jak ty, który na to patrzysz, to odbierasz? Od wielu lat na to patrzysz.
To, co ty mówisz, jest trafne. I te konsekwencje, które przewidujesz, są bardzo wyobrażalne, ale każdą refleksję polityczną trzeba przełożyć na konkrety. Państwo nie obroniło swoich obywateli. 1400 osób zostało zarżniętych. Nie bardzo sobie wyobrażam jakiekolwiek państwo, które by powiedziało, że w imię przyszłych, lepszych interesów z mordercami nie powinniśmy reagować. Bo to nie jest abstrakcyjna dyskusja. Izrael albo może zareagować z całą mocą, tak żeby zniszczyć Hamas i zapewnić spokój na południowej granicy na kilka lat, bo wiem, że na więcej nie, albo musi odstąpić od działań zbrojnych, bo to nie chodzi o demonstrację siły, nie chodzi o półśrodki. To chodzi o to, że albo Hamas zostanie zlikwidowany, albo jeżeli nie, to nie wolno narażać życia i mieszkańców Gazy, i izraelskich żołnierzy dla jakichś politycznych demonstracji. I ty masz oczywiście rację, że nasilanie się tego konfliktu powoduje wzrost wpływów ekstremistów po obu stronach. To jest zupełnie naturalny bieg wydarzeń, tak się w konfliktach z reguły dzieje. Tyle tylko, że nie istnieje politycznie wykonalna hipoteza, która by proponowała coś innego. No bo co? W odpowiedzi na tę rzeź Izrael co? Na przykład zgodzi się, że Hamas ma częściowo rację. W związku z tym, dobrze, niech będzie. Izrael odda Hamasowi połowę swojego terytorium. Hamas żąda całego terytorium, ale może się na kilka lat zadowolą połową. Tak? Znaczy, musi być, jeżeli nie godzimy się na działania polityczne, to musimy zaproponować inne, które są wykonalne i przyniosą lepszy rezultat. Ja ich nie widzę. Nie widzę.
To co nas czeka, twoim zdaniem?
W hipotezie optymistycznej Hamas zostanie zniszczony, Najprawdopodobniej Izrael pozostanie sam z problemem, jak zarządzać Gazą. Więc będziemy mieli powstanie arabskie przeciwko Izraelowi w ciągu kilku lat, bo nie bardzo sobie wyobrażam inną reakcję na okupację, choćby ona była łagodna, a po tak krwawej konfrontacji izraelska okupacja łagodna nie będzie. I to jest scenariusz optymistyczny. Scenariusz pesymistyczny mówi, że do tego nie dojdzie, ponieważ Teheran uzna, że to jest ta wymarzona okazja, żeby zrealizować deklarowany przez Teheran cel polityki Iranu, jakim jest zniszczenie Izraela. Do czasu rosyjskiej inwazji w Ukrainie Iran był jedynym państwem członkowskim ONZ-u, który głosił zniszczenie innego państwa członkowskiego jako cel swojej polityki zagranicznej. Izrael jest teraz osłabiony. Jest dość bezradny, nie bardzo wie, co można robić. A Amerykanie mają w przyszłym roku reelekcję Bidena i nie zaryzykują jej, angażując się w wojnę bliskowschodnią. A być może wreszcie izraelski problem da się rozwiązać, jeżeli wszystkie siły osi oporu uderzą na Izrael, który znajduje się w fatalnej sytuacji, a jego sojusznicy nie są skorzy, by interweniować. Zaś opinia międzynarodowa zdecydowanie sprzyja mordercom z Hamasu, a nie Izraelowi. To musi być dla ajatollahów ogromna pokusa. Oni co prawda są być może religijnymi fanatykami, ale geopolitycznie to są chłodni realiści. No i tak jak podsumowują swoje szanse, to myślę, że lepszej nie mieli.
Naprawdę przewidujesz możliwą wojnę Hezbollahu też Iranu z Izraelem, bo to całkowicie wywróci już całkowicie to co się dzieje tutaj na Bliskim Wschodzie. Bo tutaj bardzo, bardzo wiele osób się tego boi w Izraelu. To ja to widzę, ja
oczywiście,
to
że tak.
Słyszałem.
Oczywiście, że tak. Znaczy jedyne co na mój rozum, przecież ja nie wiem tak naprawdę, o czym rozmawiają ajatollahowie w Teheranie, ale jedynym, co myślę, że powstrzymuje Iran przed realizacją tego scenariusza, jest świadomość kosztów klęski. Kalkulacja kosztów klęski jest militarnie zawsze czymś najtrudniejszym, a zwłaszcza najtrudniejsze jest przewidywanie, jak przeciwnik kalkuluje koszty klęski. Izrael dlatego był tak nieprzygotowany na atak 7 października, że zakładał racjonalnie, że Hamas, skoro wie, że będzie musiał przegrać każdą konfrontację, bo obiektywny stosunek sił jest taki, no to nie uderzy, no bo kto chce klęski. Ale Izrael nie przewidział, że 1400 zabitych Izraelczyków to jest takie zwycięstwo, że warto za nie zginąć, tak? Otóż dla Iranu Hezbollah to nie jest tylko klient polityczny i militarny. To jest gigantyczna inwestycja polityczna w świat arabski. Hezbollah trzyma dla Iranu Liban i bardzo mocno wpływa na sytuację w Syrii. Jeżeli by Hezbollah w pełni zaangażował się w wojnę i przegrał, i został zniszczony, to Iran cofa się o 30 lat w swoich próbach ekspansji na Bliskim Wschodzie. Z całą pewnością są w Teheranie ludzie, niezależnie od tego, co oni sądzą o Izraelu, Gazie i tak dalej, którzy mówią, że tego ryzyka nie możemy podjąć. I jeżeli ich głosy przeważą, to wtedy jest nadzieja, że tej wielkiej wojny nie będzie, ale tak naprawdę ta wielka wojna zależy nie tylko od tego, ale zależy od tego, czy jakaś przypadkowo celna rakieta Hezbollahu nie trafi w szpital albo w przedszkole, tak? Jak jest 40 zabitych dzieci, to już potem nie ma o czym rozmawiać. W podobny sposób zresztą myślą w Gazie. W Gazie nienawiść do Izraela i do Żydów osiąga stan paroksyzmu, ponieważ w ich percepcji Izrael to są jacyś sadyści, którzy dla czystej przyjemności bombardują Gazę i zabijają gazańskie dzieci. Tak? Połowa mieszkańców Gazy ma poniżej 18 lat, 2/3 poniżej 30. Nikt z nich nie pamięta już ani tego, że Izrael zakończył okupację i się wycofał, ani tego, że Hamas w drodze krwawego przewrotu wymordował palestyńską opozycję wobec swojej władzy, ani tego, że to Hamas rozpoczął wojnę, ostrzeliwując Izrael. Gazańczycy pamiętają tylko izraelskie rakiety, izraelskie bomby spadające na ich domy i myślę, że byłoby czymś nieuczciwym oczekiwać, żeby w sytuacji tego straszliwego cierpienia, jakiego doznają, byli w stanie przeprowadzić logiczną, chłodną, historyczną analizę i stwierdzić, no tak, no, skoro Hamas zaczął ostrzeliwać Izrael i nie przestawał, no to Izrael nie miał innego wyjścia, jak tylko odpowiedzieć. Nie można tego oczekiwać od ludzi, których dzieci giną na ich oczach. Tak?
To nawet nie tylko Gazańczycy. To mam wrażenie, że cały świat zapomniał o tym, jak ten początek tej wojny wyglądał, no bo te obrazki z Gazy są przerażające. Wiesz, to są też liczby przytłaczające. To są, no to jest kilka tysięcy, już chyba blisko, nie wiem, trudno właśnie to określić, no bo to są informacje od Hamasu, no ale tak jak powiedziałeś, no to już jest kilka tysięcy zabitych przynajmniej, z czego mówi się o 3000 dzieci, może 4000, no a to będzie rosło, bo wiesz, ta operacja militarna, o której ty mówisz, to mi się kojarzy, nie wiem, z oblężeniem Mariupola albo, nie chodzi mi o strony, tylko chodzi o to, jak ona musi wyglądać. No to jest, te zdjęcia to jest...
Akurat, kiedy się rozpocznie operacja lądowa, która być może teraz się rozpoczęła na dobre, być może nie, Izraelczycy nie zdradzają swoich planów, liczba ofiar cywilnych spadnie, bo te ofiary cywilne są głównie ofiary ostrzału z powietrza. Kiedy wchodzi wojsko, to mniej więcej wiadomo, kto stanowi zagrożenie, a kto nie. Tak? To, że około połowa ofiar ostrzału to są dzieci, czyli ludzie w wieku do 18 lat, jest absolutnie zrozumiałe, bo taka jest struktura wiekowa Gazy, jak się rzekło. Tak? Połowa mieszkańców ma 18 lat bądź mniej. I ja znakomicie rozumiem tych wszystkich, którzy mówią, że żeby nie wiem co, to się musi skończyć. Tyle tylko, że oni, chociaż tego nie są świadomi, mówią, lepiej, żeby Hamas wyrzynał Żydów, niż żeby Izrael zniszczył Hamas. I tutaj wchodzimy na bardzo grząski grunt, bo ja się bardzo cieszę, że żyję w świecie, w którym jak ludzie widzą dzieci zabite przez bomby, to stają po stronie tych dzieci, a nie po stronie bomb. Taka powinna być pierwsza reakcja. Ja się bardzo cieszę, że taka ona jest. Ale druga reakcja powinna zasadzać się na pytaniu, ale dlaczego te bomby spadają? I dlaczego giną te dzieci? Hamas wybudował 500 kilometrów tuneli pod Gazą. Ilość cementu, jaką trzeba było na to zużyć, jest porażająca. Hamas nie zbudował ani jednego schronu dla cywili. Ani jednego. Hamas żąda, żeby społeczność międzynarodowa dostarczała do Gazy paliwo, bowiem mówi słusznie, że jeżeli to paliwo nie zostanie dostarczone, to w szpitalach zaczną umierać najpierw dzieci w inkubatorach, potem ciąże i chory. No, szpitale nie mogą funkcjonować bez prądu, a prąd jest z generatorów. Hamas ma rezerwy paliwa 500 000 litrów. Izraelczycy dokładnie wiedzą, gdzie są te zbiorniki. Oczywiście nie mogą w nie uderzyć, bo wysadziliby całą Gazę w powietrze. Ale Hamas nie zamierza się dzielić tym paliwem ze szpitalami, z jednym wyjątkiem. Al-Shifa dostaje paliwo, no bo tam pod szpitalem jest główny schron dowodzenia Hamasu, więc nie sposób zaopatrywać w prąd schronu, nie zaopatrując szpitala, który stoi nad nim. Ale nie Izrael jest odpowiedzialny za to, że w Gazie nie ma schronów. Nie Izrael jest odpowiedzialny za to, że Hamas bardzo skutecznie importuje sobie irańską broń, a nie importuje irańskich systemów przeciwrakietowych, tak, które mogłyby zestrzeliwać izraelskie rakiety, podczas gdy Izrael wpakował niewiarygodne pieniądze w ten potrójny system antyrakietowy, żelazna kopuła, proca Dawida, strzała. Hamas dokonał świadomego wyboru, że jest gotów poświęcić Gazańczyków, żeby osiągnąć zwycięstwo. Choćby z tego powodu nie wolno Gazańczyków utożsamiać z Hamasem. Bo czasami się tak mówi, no dobra, sami sobie są winni, bo przecież ten Hamas wybrali. Tak, wybrali. W 2006 roku, kiedy Hamas był jedyną alternatywą wobec przeraźliwie skorumpowanej autonomii palestyńskiej. Nigdy potem już Hamasu nie wybrali, bo nigdy potem już nie było wyborów. A przedstawiciele autonomii palestyńskiej byli pokazowo zrzucani z wysokich pięter budynków, żeby każdy zarejestrował dokładnie, czym się kończy sprzeciw wobec władzy Hamasu. Więc tak, to prawda. Palestyńczycy w Gazie są używani przez Hamas jako żywe tarcze. I nie, to nie jest wina Izraela.
Powiem ci, że ostatnio mam takie myśli, że najgorzej naprawdę na świecie to urodzić się w Gazie.
To jest jedno z najgorszych miejsc na świecie, tak. I byłoby to takim jedno. Niezależnie od tego, czyja flaga nad nim łopocze. No właśnie dlatego, że Gaza normalnie może wyżywić 150 tysięcy ludzi, a mieszka tam ponad 2 miliony. Jej ludność się podwoiła w ciągu ostatnich 20 lat. Podobnie zresztą w ciągu ostatnich 20 lat średni czas życia w Gazie się wydłużył. Od 72 do 75 lat. Co jak na miejsce, w którym rzekomo dokonuje się ludobójstwo, te dane są dość zaskakujące. Tak? Gaza no, na pewno nie byłaby Monako czy Singapurem, jak czasem mówią lekkomyślnie komentatorzy zwracający uwagę na to, jaki sukces odnoszą małe państwa. No, trzeba też by mieć to środowisko wokół siebie, jakie ma Monako czy Singapur. Ale pomoc międzynarodowa na głowę mieszkańca w Gazie jest czterokrotnie wyższa niż w Syrii. Gdyby te pieniądze wykorzystać dla rozwoju Gazy, a choćby, żeby przekupić Hamas, żeby nie ostrzeliwał Izraela, no to wtedy nie byłoby izraelskiego ostrzału i Gaza mogłaby zacząć normalnie funkcjonować. Póki tam rządzi Hamas, Gaza tak, będzie jednym z najgorszych miejsc na świecie.
Tylko wiesz też, nie ma jest takie powiedzenie hebrajskie, że nie ma wyboru, tak? I ja mam takie poczucie, że też nie ma wyboru. Tak.
Tak, nie no, Gazańczycy.
Ja je wielokrotnie tutaj słyszałem. Ja je wielokrotnie tutaj słyszałem w ustach Izraelczyków, kiedy pytałem o to ostrzeliwanie Gazy, o to zabijanie cywilów, o to bombardowanie. Oni właśnie mówili, że nie ma wyboru, bo chodzi o przetrwanie naszego państwa. No dobrze, ale z drugiej strony w Gazie też nie ma wyboru, tylko innego, no bo ci ludzie się tam urodzili. Wiesz, to nie, mam takie poczucie, że to nie ci ludzie, którzy teraz żyją w Gazie, wybierali Hamas, tylko już większość z nich to już są młodzi ludzie, którzy chcieliby normalnie żyć, a ich jedyną przewiną jest to, że urodzili się w Gazie. Nie mogą wyjechać do Izraela, nie mogą wyjść do Egiptu, bo Egipt też ich nie chce. Są po prostu jakimś narodem wygnanym.
Tak. I gdyby udało się skutecznie odciąć Hamas od wsparcia jego możnych patronów, przede wszystkim Teheranu, ale także Kataru.
Kataru też, tak.
Tak. To wtedy Hamas by uwiądł na tyle, że Gazańczycy mogliby spróbować się go pozbyć i wybrać jakąś inną władzę. Bo nawet ci, którzy głosowali na Hamas w 2006 roku, nie głosowali na 20 lat wojny. Tak? Nawet ich nie wolno winić za to, co czyni Hamas teraz. Główna odpowiedzialność za to, co Hamas robi z Palestyńczykami, spada na jego zagranicznych popleczników, czyli przede wszystkim Iran, także Katar, Turcję, której prezydent właśnie dołączył do rang miłośników Hamasu, ale także część odpowiedzialności spada na rząd Benjamina Netanyahu, który tolerował to wspieranie Hamasu, ponieważ to służyło jego strategii politycznej. To, że Hamas pozostaje u władzy, osłabia autonomię palestyńską. Słaba autonomia palestyńska nie jest partnerem do rozmów o pokoju, a Hamas w sposób oczywisty nie jest partnerem, skoro Hamas deklaruje wojnę jako cel swojej działalności. W związku z tym nie musimy się martwić porozumieniem pokojowym z Palestyńczykami. Ostateczna odpowiedzialność moralna i polityczna za zbrodnie Hamasu spada na Hamasowców. Ale nikt, kto dopomógł Hamasowi w zdobyciu i utrzymaniu władzy, nie może mówić, że nie jest tutaj jakoś współodpowiedzialny i rząd Benjamina Netanyahu z całą pewnością jakąś część tej politycznej odpowiedzialności ponosi.
Powiedziałeś o tych wyborach w 2006 roku, to może cofnijmy się na chwilę właśnie do przeszłości. Jak to się wszystko zaczęło? Bo mam takie poczucie, że w Polsce mało kto zdaje sobie sprawę z tego, od czego zaczął się ten konflikt, jak to się stało. Przepraszam, bo tutaj wojsko. Ciągle się pojawiają te różne sformułowania, że Izraelczycy zabrali ziemię Palestyńczykom. Jakbyś ty mógł tak w kilku słowach opisać, od czego się zaczął ten konflikt tak naprawdę? Czy był jakiś moment, twoim zdaniem, kiedy można go było zakończyć, kiedy można było tę wojnę, ty napisałeś tutaj 75 lat wojny z przerwami, tak? Taki stały stan wojny, tylko że skończyłeś na wiośnie, na przemianach, na przemianach, na walce z tym rządem Benjamina Netanyahu, a tutaj życie dopisało taką kodę straszną. I zastanawiam się, czy jest taki moment w ogóle w historii Izraela i Palestyny.
Znaczy, tu rzeczywiście w kilku słowach się nie da. I na ogół mamy takie poczucie, że jak ktoś nam mówi, że sytuacja jest skomplikowana, to ściemnia, tak?
Tak.
Bo sytuacja
a tutaj jest.
Sytuacja jest skomplikowana. Żydzi zostali wygnani ze swojej ziemi przez Rzymian 1900 lat temu. Przez te 1900 lat nie zrezygnowali z marzenia o powrocie do swojej ojczyzny. Wyrażali to marzenie w języku religijnym, w języku modlitw, no bo to był język publicznej debaty, tak? Tak samo chrześcijanie i muzułmanie mówili o swoich aspiracjach i marzeniach w języku religijnym. A kiedy po raz pierwszy pojawiła się realna możliwość, czyli kiedy Wielka Brytania pokonała na Bliskim Wschodzie Turcję podczas I wojny światowej i ziemie dawnego Izraela, które potem wchodziły w skład dwóch prowincjonalnych tureckich prowincji, ja wiem, że to brzmi redundantnie, prowincjonalne prowincje, ale to po prostu było straszliwe zadupie imperium, tak? Mark Twain, który przyjechał do Jerozolimy w latach 60. XIX wieku, wyjechał przerażony i mówił, że w ogóle nie rozumie, jak ktoś mógłby chcieć tutaj mieszkać. Więc Wielka Brytania zdobyła to zadupie imperium i zadeklarowała, że chętnie widzi realizację projektu żydowskiego ogniska narodowego na tych ziemiach. Powody były różne. Po pierwsze, Anglicy bali się imigracji Żydów z Europy Środkowej i dużo bardziej woleli, żeby oni lądowali na Bliskim Wschodzie niż w Londynie. Po drugie, mieli dług wdzięczności wobec Chaima Weizmana, przewodniczącego Światowego Kongresu Sionistycznego, którego wiedza chemiczna bardzo pomogła Wielkiej Brytanii wygrać wojnę. Syntetyczny aceton, to on opracował. Po trzecie, wśród Anglikan i w ogóle protestantów funkcjonował chrześcijański sionizm, czyli ta wizja, że powrót Mesjasza w wierzeniach chrześcijańskich będzie możliwy dopiero, jak zostanie odbudowane Królestwo Dawidowe. Więc bardzo chętnie urządzili Żydów na nie swoich ziemiach, na których już mieszkał kto inny. To nie były gęsto zaludnione ziemie. I na początku zresztą założyciel Arabii Saudyjskiej, który był brytyjskim sojusznikiem w tej wojnie, z dużym entuzjazmem reagował na pomysł żydowskiej imigracji, ponieważ zakładał, że to przyjadą Żydzi z wiedzą i z kapitałem i pomogą mu ekonomicznie rozwinąć jego ziemię. O niepodległym państwie wtedy jeszcze nikt nie mówił. Mówiło się o żydowskim ognisku narodowym. Po czym Żydzi zaczęli przybywać coraz liczniej, bo musieli uciekać z Europy, gdzie niektórzy już widzieli rysujący się mord. I Arabowie zaczęli reagować na żydowską imigrację tak, jak wszyscy reagują na imigrację innych, tak jak Turcy dzisiaj reagują na syryjską imigrację, mimo że przedtem się bardzo i słusznie szczycili tym, że pomagają syryjskim uchodźcom, teraz organizują im pogromy i wyganiają ich z powrotem do Syrii. Więc arabska reakcja była niemiła, ale w pełni zrozumiała. Zaś żydowska reakcja, nie mamy innej ziemi, coraz bardziej stawała się naturalna i oczywista. W 1938 roku jeden z prawicowych przywódców sionistycznych, Włodzimierz Żabotyński, opublikował w prasie sionistycznej artykuł zatytułowany Ewakuacja, w którym wzywał Żydów, żeby natychmiast opuścili Europę. Już nawet nie mówił, opuszczajcie do Palestyny, bo wielu Żydów nie miało ochoty jechać na pustynię. Woleliby wyjechać do Nowego Jorku, tak? Tyle, że w Nowym Jorku też ich nie chcieli. Żabotyński mówił, Żydzi wszystko jedno, gdzie wyjedziecie, wyjeżdżajcie, bo tu w Europie was zamordują. No i jednomyślna reakcja całej żydowskiej opinii publicznej, od lewa do prawa, to był pusty śmiech, to, że wiadomo, że Żabotyński wariat, ale żeby takie głupoty opowiadać, to Europejczycy w połowie XX wieku będą mordowali Żydów, no panie Żabotyński, tak? 6 milionów Żydów później, ci, którym udało się przeżyć, rozpaczliwie uciekali do Palestyny, nie zamierzali zaufać Europie po raz drugi. Zaś Wielka Brytania dostała mandat palestyński, czyli zgodę Ligi Narodów na administrowanie tego terytorium, z tym, że popieranie żydowskiej imigracji było jednym z elementów tego mandatu. Czyli prawo międzynarodowe na tyle, na ile ono wtedy funkcjonowało, popierało żydowską imigrację do historycznej żydowskiej ojczyzny. ONZ przejęła mandat Ligi Narodów i go potwierdziła, a w 1947 roku zaproponowała podział mandatu na dwa państwa, żydowskie i arabskie. Państwo żydowskie miało dość absurdalne granice, ale agencja żydowska, która była reprezentacją polityczną Żydów w Palestynie, zaakceptowała ten plan, bo rozpaczliwie potrzebne było miejsce, w którym mogliby się schronić ci Żydzi, których Europie nie udało się wymordować. Wszystkie państwa arabskie odrzuciły ten projekt, stwierdzając, że Żydzi nie mają żadnych praw do Palestyny. Kiedy Izrael ogłosił niepodległość, armie 4 państw arabskich najechały na Izrael i zresztą większość obserwatorów wojskowych była zdania, że zakończy się ta wojna arabskim zwycięstwem. Zakończyła się arabską klęską, bo Żydzi naprawdę nie mieli gdzie się podziać. A już raz byli wymordowani, wiedzieli, czym się kończy klęska. Więc Żydzi obronili swój kraj, powiększyli trochę granice w stosunku do tego, co proponowało Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Zresztą ta rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nie jest prawem międzynarodowym. To nie jest tak, że Izrael mógł powstać wyłącznie w granicach, jakie proponowało Zgromadzenie Ogólne, bo Zgromadzenie Ogólne nie stanowi prawa międzynarodowego, to jest zarezerwowane dla Rady Bezpieczeństwa.
Dla Rady Bezpieczeństwa, pozostał, się miałem powiedzieć.
Tak. Pozostał Zachodni Brzeg i Gaza. Zachodni Brzeg okupowała i przyłączyła Jordania, która nie zamierzała tolerować żadnego państwa palestyńskiego, a Gaza to był ten kawałek reszty Izraela, do którego się wycofały wojska egipskie, które Izraelczycy zatrzymali pod Tel Awiwem. I powstał taki spłachetek terytorium, który militarnie kontrolował Egipt. Izrael zajął Gazę w 1956, oddał Egiptowi, zajął w 1967 i w negocjacjach pokojowych w 1978 Izrael chciał znów oddać Gazę Egiptowi, ale Egipt się nie zgodził. Powiedział, że nie, że niech ten kłopot zostanie u was. I w Gazie trwała izraelska kolonizacja, powstawały osiedla, przybywało wojsko, żeby tych osiedli bronić, ginęli Palestyńczycy, ginęli też w zamachach terrorystycznych Izraelczycy, aż w 2005 roku, jak się rzekło, premier Ariel Sharon uznał, że nie, że Izrael nie ma tutaj ani żadnych praw historycznych, ani żadnych zamiarów terytorialnych. Trzeba się po prostu wycofać i niech się Gaza rządzi sama. No i jak się rzekło, no, Izrael się wycofał, Gaza się rządziła sama i rząd, który Gazańczycy sami wybrali, rozpoczął ostrzał Izraela i od tego zaczęła się obecna faza konfliktu. Ale pamiętajmy, no, państwo palestyńskie nie powstało dlatego, że państwa arabskie sobie tego nie życzyły. Jedynym państwem, które poważnie traktowało pomysł państwa palestyńskiego, był Izrael. Nie z dobra woli, tylko przymuszony pierwszą palestyńską intifadą, pierwszym buntem Palestyńczyków na okupowanych terytoriach, buntem zasadniczo pokojowym i cieszącym się sympatią znacznej części izraelskiej opinii publicznej. Argument, że my nie chcemy żyć pod obcą władzą, był dla Żydów bardzo przekonujący. Myśmy też nie chcieli żyć pod obcą władzą. Dopiero druga intifada, zorganizowana przez Hamas, z niesamowitą liczbą zamachów terrorystycznych, w której zginęło ponad 1100 Izraelczyków, zmieniła nastawienie Izraelczyków do palestyńskiego powstania i od tej pory Izraelczycy zamiast mówić, że no tak, no Palestyńczycy mają rację, no kto by chciał żyć pod okupacją, mówi, no niech Palestyńczycy dadzą nam gwarancję, że jak my się wycofamy, to oni nie będą do nas strzelać, tak jak już to robią z Gazy, a wcześniej jak to robi Hezbollah z Libanu. No nikt takich gwarancji dać nie potrafił. Ale możliwości rozwiązania pokojowego były. Były w 1947, kiedy ONZ zaproponowała plan podziału. Były w 1967, kiedy Izrael po zwycięstwie zaproponował ziemię za pokój, a Liga Arabska odpowiedziała trzema nie. Nie będzie pokoju, nie będzie negocjacji, nie będzie uznania. Były w 1993, kiedy Izrael i Organizacja Wyzwolenia Palestyny uznały się wzajemnie, a Izraelczycy się zaczęli wycofywać z terytoriów okupowanych. To wysadził w powietrze Hamas. Były w 2000, kiedy Ehud Barak zaproponował Yasserowi Arafatowi plan pokojowy, który przewidywał powstanie państwa palestyńskiego niemal na całym terytorium, które Palestyńczycy obronili, Arabowie obronili dla nich w 1948 i ponownie w 2008, kiedy z podobnym planem wystąpił premier Ehud Olmert. Za każdym razem ze strony arabskiej odpowiedź była nie. Aż w końcu Izraelczykom się znudziło. To nie jest rozsądne, to nie jest moralne, to może być zrozumiałe.
Tak, tylko no. Ja nawet nie wiem, co powiedzieć, bo z jednej strony ja to wszystko wiem, a jak to podsumowujesz, to naprawdę wygląda jak... No bo potem było ile? Kilkanaście lat rządów Benjamina Netanyahu, który no zdecydowanie nie jest zwolennikiem jakiegokolwiek pokoju. I te ostatnie lata pokazują, że jemu ten konflikt był na rękę. On za każdym razem był podgrzewany wtedy, kiedy zaczynał mieć jakieś wewnętrzne problemy Benjamin Netanyahu.
Nie, który tu bym na pewno... się z tobą nie zgodził. Nie, bo Benjamin Netanyahu naprawdę nie jest bohaterem mojego romansu. Uważam to go wiem. Za fatalnego premiera i strasznie szkodzącego i Izraelczykom, i Palestyńczykom. Ale on jest politykiem ostrożnym. Udało mu się nie wplątać Izraela w żadną większą wojnę. I jednym z powodów, dla których Izrael tak długo zwlekał teraz z ofensywą lądową, było to, że Netanyahu nie bardzo był do niej przekonany. Netanyahu rzeczywiście unika wojennych awantur. Natomiast z całą pewnością on sobie nie życzył żadnego państwa palestyńskiego na żadnych warunkach. A także za jego rządów częściej niż wcześniej dochodziło do naruszeń praw człowieka na terytoriach okupowanych i dużo rzadziej sprawcy tych naruszeń byli karani.
No i to jest bardzo problematyczne, bo teraz rozmawiamy o gazie, ale też byłem na zachodnim brzegu wczoraj i będę jechał jutro i to, co mówią tam ludzie, jest przerażające, bo tam dochodzi
no, tam dochodzi
do
regularnych pogromów,
do naruszeń praw człowieka. Tak.
Nie, do pogromów. Naruszenia praw człowieka to są wtedy, kiedy nie wolno ci się wypowiadać publicznie, czy jesteś
zatrzymany. A tutaj do zabijania ludzi wręcz, tak jak powiedzieć. Tak, no, no, tak.
Tak, dochodzi do
aresztowań masowych.
Tak. Tak. I to się dzieje w cieniu wojny. Tego opinia publiczna na zewnątrz nie dostrzega, bo wszystkie oczy są skupione na gazie.
Tak.
Ale to są działania zbrodnicze i to, że państwo je toleruje, oznacza, że państwa nie ma. Czy państwo nie może tolerować pogromów. Ale po tej rzezi w Gazie przekonanie władz izraelskich, że powinny traktować sprawców pogromów na Palestyńczykach tak samo, jakby traktowali sprawców pogromów na Żydach, jest trudniejsze. No wyobraź sobie, no przypomnij sobie akcję Wisła, tak?
Tak.
Akcję Wisła, która była masową czystką etniczną, której popełniano zbrodnie za zbrodnią, a którą poparła cała polska opinia publiczna, nie tylko komuniści, bo wszyscy świeżo mieli w pamięci rzeź wołyńską. Przemoc rodzi przemoc. To nikogo nie usprawiedliwia. Ja bym się bardzo cieszył, gdyby więcej mówiono o tych pogromach Palestyńczyków na zachodnim brzegu, bo może gdyby było więcej uwagi i opinii międzynarodowej, to trudniej byłoby tym bandytom tych pogromów dokonywać. Ale...
No bo tego dokonują osadnicy, prawda? Przepraszam, że ci wejdę w słowo.
Tak.
Choć nie
tak,
tylko, choć też dochodzi do jakichś aresztowań, z tego co widziałem, jakby rozumiem też, że tam trwają jakieś poszukiwania terrorystów, natomiast no też niektóre z tych aresztowań...
Tam są realni terroryści, którzy stanowią realne zagrożenie. Tym pierwszy duży pogrom w Huarze to było po tym, jak terrorysta z zimną krwią zastrzelił dwóch Izraelczyków w samochodzie. Tak? Więc armia i siły bezpieczeństwa zasadnie dokonują aresztowań. Czy warunki w więzieniach spełniają wymogi prawa międzynarodowego? Izraelskie organizacje praw człowieka twierdzą, że nie i od dawna prowadzą w tej sprawie kampanię. Wojna nie jest wystarczającym powodem, by nie przyglądać się krytycznie temu, co państwo robi z aresztowanymi. Ale pogromy nie mają żadnego usprawiedliwienia. Pogromy są aktem bandytyzmu i państwo, które toleruje bandytyzm na swoim terytorium, bierze za nie odpowiedzialność. Tak jak państwo polskie było odpowiedzialne za akcję Wisła, tak? I za wszystkie zbrodnie, które jej towarzyszyły.
Tak. No i co z tym zrobić? To jest też, ja się też zastanawiam, wiesz, bo najgorsze jest to na przykład, że jak rozmawiam z ludźmi na zachodnim brzegu, to nikt się nie wypowie do kamery. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli skrytykuje Izrael, to nigdy nie wyjedzie w ogóle stąd, bo Izrael nie pozwoli mu wjechać na teren Izraela i skorzystać z lotniska, żeby wyjechać gdzieś poza Izrael. Jeśli skrytykuje Fatah, to w najlepszym razie zostanie pobity albo będzie miał jakiś kłopot, a jak skrytykuje Hamas, to zginie. Więc nie możesz nagrać z Palestyńczykiem, który żyje w autonomii palestyńskiej, normalnej rozmowy, bo on nie może mówić tego, co myśli.
Tak?
To jest przerażające.
Tak. Władze autonomii są skorumpowane, autorytarne i stosują bezprawie. Odważni Palestyńczycy się organizują przeciwko tym władzom. Była 2 lata temu słynna kampania w obronie dziennikarza, który zszedł w areszcie na zawał serca po tym, jak nadał krytyczną audycję o rządach prezydenta Mahmuda Abbasa. Tak? I na to nie ma dobrej odpowiedzi innej niż ta, że dokładnie tak samo jest w Egipcie, trochę lepiej jest w Jordanii, dużo gorzej jest w Syrii. I też, znaczy to trzeba pamiętać, o jakim kontekście mówimy. W całym konflikcie izraelsko-palestyńskim od początku osadnictwa sionistycznego w XIX wieku zginęło jakieś 120 tysięcy ludzi przez półtora wieku. Tak? w wojnie domowej w Jemenie, o której w ogóle nikt już nie mówi i nie myśli, zginęło w ciągu 5 lat 2 razy więcej ludzi. To jest ten bazowy poziom przemocy, który jest regionalną normą, który widzimy też na zachodnim brzegu, nie tylko ze strony władz izraelskich, ze strony władz palestyńskich. Strasznie jest trudno w takim środowisku walczyć o prawa człowieka. Izraelczycy to mogą robić, bo ich broni przynajmniej część ich własnego państwa oraz społeczeństwo cywilne. Palestyńczycy nie mogą na to liczyć. Nie obroni ich państwo, które jest opresyjne. Organizacje pozarządowe praktycznie nie istnieją. A nie daj Boże, żeby chciał ich bronić Izrael, bo to oznacza wyrok śmierci po stronie palestyńskiej. Więc ci nieliczni, którzy nadal podnoszą głos, to są z reguły ludzie, którzy mają takie nazwiska, że no dość trudno ich wsadzić do więzienia. Im się należy ogromny szacunek i ogromna solidarność, ale zmienia to bardzo niewiele.
Najbardziej mnie chyba w tej całej rozmowie deprymuje i przeraża to, że im dłużej rozmawiamy, tym z jednej strony mówisz bardzo dużo i rzeczy, z którymi ja się w dużej części zgadzam, z niektórymi się nie zgadzam, bo pewnie też mam trochę inną perspektywę. Natomiast chodzi o to, że ja mam takie poczucie, że my nie dojdziemy w tej rozmowie do żadnego rozwiązania, bo tego rozwiązania po prostu nie ma. I chyba na tym polega też tragedia tego Bliskiego Wschodu i tych ziem, tego terenu, na którym jesteśmy. Tutaj jest 9 milionów Izraelczyków, 3 miliony Palestyńczyków w autonomii, 2 w Gazie, choć już chyba wydaje się, że coraz mniej. Czy ty już tak na koniec widzisz jakiekolwiek rozwiązanie tego wszystkiego w najbliższym czasie, poza operacją militarną, bo o tym już mówiliśmy. Bardziej chodzi mi o to, czy to się da jakoś rozwiązać, czy za 20 lat może być pokój tutaj między Palestyną a Izraelem?
Wyobraź sobie, że stoisz w Warszawie, na ruinach Warszawy w 1945 roku i tłumaczysz przypadkowym przechodniom, że nie minie 60 lat, a Niemcy będą najlepszym sojusznikiem Polski w Europie, zaś Polska przyjmie 2 miliony ukraińskich uchodźców i ludzie ich ugoszczą w swoich domach. Nawet nikt by ci w łeb nie dał, bo po prostu ludzie by tak bardzo parskali śmiechem, że nikt by nawet nie poczuł się obrażony tak idiotyczną perspektywą. Więc jeżeli to było możliwe, to nadal możliwe jest wszystko. Tyle tylko, że my nie widzimy tego, co jest możliwe, bo żeby wtedy w 1945 roku w Warszawie wyobrazić sobie taką przyszłość, trzeba byłoby sobie wyobrazić świat, w którym jest Unia Europejska i nie ma Związku Sowieckiego. No, dwie poznawcze niemożliwości w 1945 roku w Warszawie. Więc ja myślę, że musimy się nauczyć skromności poznawczej, tego, że rozmaitych ważnych rzeczy nie widzimy, nie wiemy i nie rozumiemy. Kompensować to dokładnością opisu, starając się, kiedy opisujemy jakiś konflikt, przede wszystkim opisać wszystkie znaczące elementy, nie silić się na propozycje rozwiązań, bo przecież wystarczyłoby tylko, żeby. Takie zdanie tak. Jest zawsze fałszywe. Zawsze. Mhm. I z nadzieją czekać. Dużo mądrzejszej rady to ja nie mam. Ja pewnie nie doczekam, ale myślę, że ty masz szansę.
To jest wypowiedź pełna nadziei i ja tą wypowiedzią zakończę tą rozmowę, bo to jest, miejmy nadzieję, że kiedyś tu, na Bliskim Wschodzie, w Palestynie i w Izraelu, między Palestyną a Izraelem nastanie pokój. Dlatego sobie, tobie i państwu i przede wszystkim Izraelczykom i Palestyńczykom życzę. Proszę państwa, moim gościem był...
Ust prosto do jego uszu.
Proszę państwa, moim gościem był Konstanty Gebert. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję i ja. Trzymaj się.
Jeśli podobała się państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału.
A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.